Drodzy bracia i siostry, chciałbym dzisiaj mówić na taki temat odnoszenie pożytku z lektury psalmów. Psalmy to zbiór modlitw i pieśni ludu Bożego Starego Przymierza. Psalmy są najróżniejsze. Są psalmy uwielbiające, są psalmy mądrościowe, są psalmy ufnościowe, wyrażające ufność do Boga, są psalmy pokutne. Są też psalmy mesjańskie, jak psalm 22, który zawiera kilka szczegółów dotyczących Mesjasza. Więc najróżniejsze są te psalmy i chciałbym podać kilka wskazówek dotyczących tego, jak możemy z nich odnieść pożytek, ale najlepiej to zrobić na przykładach. Zaczniemy od psalmu 62, który jest psalmem ufności. Psalm 62. One mają takie nagłówki, ponieważ one były śpiewane w świątyni przewodnikowi chóru dla Jedutuna, psalm Dawida. Psalm 62 właśnie. Tylko w Bogu spoczywa moja dusza, od Niego pochodzi moje zbawienie. Tylko On jest moją skałą i zbawieniem, moją twierdzą. Nie zachwieje się za bardzo. Inny przykład mówi zbyt mocno. Jak długo będziecie knuć zło przeciwko człowiekowi? Wy wszyscy będziecie zabici, będziecie jak pochylona ściana i jak walący się mur. Oni tylko naradzają się, jak go strącić z dostojeństwa. Mają upodobanie w kłamstwie, ustami swymi błogosławią, ale w sercu złorzeczą. Tylko w Bogu spocznij moja duszo, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. On jedynie jest moją skałą i zbawieniem, moją twierdzą. Nie zachwieję się. Bogu moje wybawienie i moja chwała. Skała mojej mocy, moja ucieczka jest w Bogu. Ufajcie Mu w każdym czasie, o narody. Wylewajcie przed Nim wasze serca. Bóg jest naszą ucieczką. Doprawdy synowie ludcy są marnością, synowie mocarzy zawodni. Położeni na wagę, wszyscy razem są lżejsi niż marność. Nie pokładajcie ufności w ucisku, ani nie łudźcie się grabieżą. Jeśli przybędzie wam bogactw, nie przywiązujcie do nich serca. Bóg raz przemówił, dwa razy to słyszałem, że moc należy do Boga. I do Ciebie, Panie, należy miłosierdzie, bo Ty oddajesz każdemu według jego czynów. To jest psalm wyrażający wielką ufność do Boga, bardzo pomocny. Warto do niego często wracać, ponieważ w Bogu właśnie możemy znaleźć ukojenie, takie uspokojenie. Od Niego pochodzi nasze zbawienie. On jest przyrównany do skały. Jest to częste porównanie w psalmach i w ogóle w Piśmie Świętym. Ale nie chodzi o odłamek skalny, jakiś kamień, ale o wielki taki masyw skalny. Było to porównanie oczywiste dla tamtych ludzi, bo takie masywy skalne wydawały się czymś niewzruszonym, solidnym. Dobrym fundamentem. Pan Jezus mówił o zbudowaniu domu na skalę albo na opoce, zależnie od przekładu. Więc to jest obraz, który uczy nas, że jedynie Bóg jest takim niewzruszonym, pewnym elementem naszego życia. Bo cóż, pieniądze są, czasami jest ich więcej, czasami mniej. Praca jest, czasami można ją stracić. Zdrowie nam towarzyszy, ale możemy je stracić. Uroda też przemija. Siły też można stracić. I cokolwiek, pozycja zawodowa może też być człowiek pozbawiony tej pozycji. Jakiekolwiek nadzieje, które są w tym świecie fundamentem dla ludzi, mogą się skończyć. Natomiast Bóg jest niezawodną pomocą, niezawodnym fundamentem naszego życia i jest zbawieniem. Co ciekawe, że słowo zbawienie oznacza zarówno w podstawowym znaczeniu ratunek, wybawienie nawet z fizycznej opresji, ale też to zbawienie ostateczne, życie wieczne, wieczna chwała. Jest też przyrównany Bóg do twierdzy, do takiego rodzaju budowli, która jest twierdzą wojskową, bezpieczną, gdzie ludzie schronieni w niej są niezagrożeni niczym. Oczywiście twierdze ludzkie można zdobyć, ale twierdza, którą ma Bóg i Pan Jezus, jest niezawodna, niezdobyta. Pan Jezus powiedział w Ewangelii według Mateusza, 28 rozdział, werset 18, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Więc czy można sobie wyobrazić większą twierdzę niż pod opieką Pana Jezusa? I dlatego trzeba ciągle porównywać psalmy, czy w ogóle teksty Starego Przymierza, z tekstami Nowego, żeby wydobyć jeszcze większą głębię. Psalmista mówi, że nie zachwieje się zbyt mocno, że nic go tak nie wstrząśnie ostatecznie. Oczywiście wstrząsy są w naszym życiu. Nieraz w afekcie jesteśmy czymś poruszeni. Coś nas zasmuca, coś nas nagle dotyka. Spada, jak to się mówi, jak grom z jasnego nieba. Ale wiemy, do kogo możemy się zwrócić i kto, jak mówi Psalm 55, werset 22 albo 23, zależnie od przekładu, kiedy zrzucamy na Boga nasze brzemię, to On nie dopuści, by na zawsze zachwiał się sprawiedliwy. Także On pomoże nam wybrnąć z każdej sytuacji. I tu jest bardzo ciekawy werset i tu następny. Jak długo będziecie knuć zło przeciwko człowiekowi? Warto pamiętać, jak podchodzić do wzmianek o nieprzyjaciołach, które są częste w psalmach. List do Efezjan, który opisuje zbroję Bożą w 6 rozdziale, mówi, że nie walczymy z krwią i z ciałem, lecz z nadludzkimi mocami, z siłami tej ciemności, z wiecznościami w okręgach niebieskich. Są to siły zła i dlatego już od czasów starożytnych pisarze wczesnochrześcijańscy, ojcowie Kościoła, czytali psalmy pod kątem demonów. Rozumieli nieprzyjaciół jako złych aniołów, którzy tylko czyhają, żeby doprowadzić dzieci Boże do upadku. I tak tą lekturę mieli tych psalmów, bo są też psalmy nawet złorzeczące, gdzie psalmista życzy wszelkiego zła swoim nieprzyjaciołom. To już musimy skorygować w oparciu chociażby o Ewangelię według Mateusza, 5 rozdział od 43 wersetu, gdzie jest powiedziane, że mamy miłować nieprzyjaciół. Więc w Starym Przymierzu była zasada sprawiedliwości, sprawiedliwej też kary. Zasada sprawiedliwości jest w Nowym Przymierzu także, ale z łaski, przez wiarę jest to dostępowane, więc mamy być łaskawi dla ludzi, nawet dla nieprzyjaciół, nie rzucać im się na szyję, ale nie życzyć im nieszczęścia, życzyć im zbawienia, modlić się o to, aby byli zbawieni. I tutaj właśnie w tym kontekście trzeba przyznać, że demony knują rzeczywiście zło przeciwko każdemu z nas. Tylko czuwają nad tym, aby coś nam podsunąć. Czy to pokusę, czy to jakąś przeszkodę. I tu uwspółcześniona Biblia Gdańska mówi, wy wszyscy będziecie zabici, będziecie jak pochylona ściana i jak ściana i jak walący się mur. Tu jest to tak oddane, ale można to oddać inaczej. Wy wszyscy zamierzacie zabić człowieka, jakby był pochyloną ścianą i walącym się murem. Można to i tak przetłumaczyć. I rzeczywiście demony wiedzą, że my jesteśmy jak taka pochylona ściana, jak walący się mur w tym sensie, że jesteśmy skłonni do grzechu, że mamy swoje słabości, że czasami upadamy. I one czyhają, żeby nas doprowadzić do upadku. I dlatego musimy po prostu wołać do Boga i szukać Jego pomocy. Dalej czytamy, że naradzają się, jak go strącić z dostojeństwa. Mają upodobanie w kłamstwie. Dostojeństwo to inaczej godność, to poczucie, że jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi. Bądźmy pewni, że diabeł i jego słudzy, źli aniołowie, zrobią wszystko, żeby nas odrzeć z poczucia własnej godności. Oni mają radość i upodobanie w torturowaniu dzieci Bożych kłamstwami, które czasami ludzie pod naszym adresem mówią, po prostu próbując nas poniżyć. I lubią ograbiać dzieci Boże z poczucia własnej wartości. I bądźmy pewni, że prędzej czy później ktoś nam powie coś przykrego, ktoś nam zarzuci coś fałszywego, bo mowa jest tu o kłamstwie, ktoś nawet może nam złorzeczyć. Apostoł Paweł w drugim liście do Tymoteusza, 3 rozdziale, wersecie 12, napisał, że wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Nie zawsze to będą fizyczne prześladowania w postaci jakiegoś popychania, bicia fizycznego, ale może to być zniesławienie, obrażenie. Na przykład niedawno był ze mną wywiad przeprowadzony i ja nawet nie chcę czytać tych podpisów, które są na YouTube pod moim, bo zacząłem to czytać, to strasznie obraźliwe, strasznie znieważające są te pod moim adresem przytyki. Dlatego nieraz nie warto czytać takich rzeczy, bo są ludzie o złośliwym, diabelskim usposobieniu, tak zwane trole internetowe, które do wszystkiego, co dobre, się przyczepią i zawsze próbują popsuć każdy wątek, jaki jest nawet dobry. Także musimy być tego świadomi, że diabeł też przez ludzi będzie próbował nam coś zarzucić niesłusznego, oskarżyć nas. To jest oskarżyciel braci naszych, jak mówi Księga Objawienia. I rzeczywiście takie rzeczy się dzieją. Podam przykład. Jedna nasza siostra pracująca na ważnym stanowisku została niesprawiedliwie oskarżona. Chciano jej się pozbyć z miejsca pracy. Modliła się, modliliśmy się my, inne osoby. Okazało się, że pewien tam człowiek na stanowisku chciał swoją znajomą wprowadzić i w tym celu uknął tę intrygę, żeby się pozbyć tej siostry naszej. No dzięki Bogu została wybroniona i wszystko dobrze się skończyło. A co zrobimy, jeżeli to się źle skończy? Bo i bywa tak. Są też takie rzeczy jak mobbing w miejscu pracy, takie dokuczanie, poniżanie. Czasami lepiej będzie zmienić miejsce pracy, jeżeli to jest możliwe. Tu chciałbym powiedzieć, dlaczego diabeł nas tak atakuje, dlaczego nas tak nienawidzi, dlaczego chciałby, żeby ta ściana zupełnie się zawaliła, żebyśmy zupełnie upadli. Po pierwsze, on nie może zniszczyć Pana Boga Ojca ani Pana Jezusa. A my jako dzieci Boże mamy w sobie podobieństwo do Boga. Jesteśmy Chrystusowi i On wie, że w nas to może uderzyć. Pana Boga nie może podskoczyć. Jak przeczytamy 19 rozdział Księgi Objawienia od 11 wersetu, to ta ostateczna bitwa z Chrystusem to jest po prostu żadne starcie. Od razu jest wygrana. Oni nie mają szans. Wszelkie stworzenie ze Stwórcą nie ma w ogóle szans. Ale wobec nas mogą knuć różne rzeczy i w nas uderzać. To jest pierwszy powód, że w nas jest podobieństwo Boże. Po drugie, my jesteśmy potencjalnym zagrożeniem dla królestwa szatana. Bo na przykład pozyskamy kogoś dla Ewangelii. Albo na przykład ktoś jest bliski rozpaczy i diabeł już by chciał, już jego szpony się zaciskają na tej osobie. A my udzielimy tej osobie pomocy. To my mu psujemy jego plany. I tym bardziej będzie w nas uderzał. Więc liczymy się z tym, że tak jest. Ale to nie jest wszystko, bo mamy wszechmogącego Boga. Werset 5. Tylko w Bogu spocznij moja dusza, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. O właśnie. Można znaleźć odpoczynek w Bogu. Nowy Testament mówi już o Mesjaszu, który zaprasza, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie albo odpoczynek. 11 rozdział Ewangelii według Mateusza pod koniec. Mówi też Pan Jezus, pokój wam daje, nie jak świat daje. I mówi, na świecie uścisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Więc mamy w Panu Jezusie też ten pokój cudowny. Apostoł Paweł też w liście do Filipian napisał, że wszystkie nasze troski, wszystkie nasze zmartwienia możemy wraz z dziękczynieniem powierzyć Bogu, a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł naszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Musimy się nauczyć powierzać nasze troski Bogu i Chrystusowi. I wtedy przychodzi na nas pokój. Bo jeżeli oddajemy te ciężary Bogu, a potem je zabieramy z powrotem, to dalej się martwimy. Musimy się nauczyć takiej sztuki polegania na Bogu, że rzeczywiście te troski składamy na Boga. Apostoł Piotr też napisał w pierwszym liście, 5 rozdział, werset 7, wszelką swoją troskę złóżcie na Niego, gdyż On się o was troszczy. I do tego też ten psalm nas zachęca, bo czytamy, od Niego pochodzi moja nadzieja. Nadzieja jest bardzo ważną cechą dla chrześcijan. Jest wymieniona obok wiary i miłości. Na czym polega nadzieja? Na spodziewaniu się dobrych rzeczy. Niekoniecznie takich dobrych, że będę miał Mercedesa i dom z basenem, ale dobrych rzeczy w przyszłości. Że dobro zwycięży, nawet gdyby zło się panoszyło, to ostatecznie Królestwo Boże zwycięży, dostąpimy wiecznej chwały i wywyższenia, a wszelkie zło zostanie ukarane. Bardzo ważna jest nadzieja, bo w przeciwnym razie można działać desperacko, jeśli się nie ma nadziei. Tak, w taki sposób szalony, taki niezrównoważony. Słowo desperat pochodzi od dwóch słów. Bde, bez, po łacinie, i spero, sperare, spodziewać się, mieć nadzieję. Czyli desperat to ktoś, kto utracił nadzieję. Nie możemy sobie, drodzy, na to pozwolić. Musimy karmić naszego ducha, karmić się obietnicami Bożymi co do Królestwa Bożego, co do nadziei, że przyjdzie czas, jak mówi Księga Objawienia, 21 rozdział, że Bóg otrze wszelką łzę z naszych oczu, nie będzie cierpienia, mozołu i po prostu wszelkie złe rzeczy przeminą. I Bóg otrze wszelką łzę, wszelkie cierpienia zostaną ukojone. Księga Izajasza nawet zapewnia 65 rozdział, że nie będzie się wspominało dawnych rzeczy, nie przyjdą na myśl nikomu, tak wielkie będzie szczęście ludzi zbawionych. Troska i wzdychanie znikną. Znowu czytamy, że Bóg jest skałą i zbawieniem, twierdzą, to się powtarza jak dobry refren i mówi psalmista, nie zachwieje się. Mówi, w Bogu moje wybawienie i moja chwała. Chwała także była dla Niego w Bogu. Bóg był godzien wszelkiego uwielbienia. Skała mojej mocy, moja ucieczka jest w Bogu. Ciekawe jest to wyrażenie, skała mojej mocy. To znaczy, że fundamentem Jego siły życiowej był Bóg. I czy nie doświadczyliśmy tego, że nieraz straciliśmy już siły, ale pomodliliśmy się i te siły nam wracały. I byliśmy w stanie coś zrobić dobrego, co było potrzebne dla nas, czy dla kogoś innego, dla rodziny. I psalmista mówi jeszcze, moja ucieczka jest w Bogu. Ucieka się wtedy, kiedy jest zagrożenie i niebezpieczeństwo. I w Bogu można znaleźć schronienie. I mówi, ufajcie Mu w każdym czasie. Czyli nie tylko wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy nam się dobrze wiedzie, kiedy są przyjemne dni, ale też w trudnych chwilach. I mówi, wylewajcie przed Nim wasze serca. To jest bardzo ważna uwaga. Czasami jest niebezpieczeństwo, że będziemy się modlili w sposób czysto rutynowy. Nie znaczy to, że nie jest dobrze mieć swojego sposobu modlitwy. Nieraz ułożyliśmy sobie tak z serca taką modlitwę, jaką się modlimy często. Wymieniamy określone osoby, określone sprawy. I to jest dobrze mieć określone zwyczaje modlitwy. Ale ważne, żeby w tym było zaangażowane serce. Żeby to nie była taka rutyna, że nawet nasze myśli są gdzie indziej, tylko słowa mówimy. Niech to będzie wylewanie serca przed Bogiem, szczere oddanie Mu chwały i wylanie naszych trosk przed Nim. Znowu jest mowa, że Bóg jest naszą ucieczką. Tu jest też pouczenie w wersecie 9. Doprawdy synowie ludzcy są marnością. Tutaj występuje w tym wersecie słowo hebel, lub hevel, zależnie od transliteracji, bo jest powiedziane, wszyscy razem lżejsi są niż marność. Co oznacza to słowo? Oznacza tchnienie, oddech, który się pojawia i znika. Księdze Kaznodziei Salomon pisał, że wszystko marność. Miał na myśli właśnie coś tak nietrwałego jak tchnienie. Nie znaczy, że to nie ma wartości względnej, ale nie ma trwałej, takiej naprawdę solidnej wartości. I jeśli chodzi o ludzi, zawiedziemy się prędzej czy później na ludziach. Ludzie są po prostu przemijalni i nawet synowie mocarzy wymienieni, czyli po prostu ludzie wyżej postawieni, też są zawodni. Tak jakby na wadze byli lżejsi niż tchnienie, nie utrzymali się, nie stanowili ciężaru. I na ludziach się prędzej czy później zawiedziemy. Pastor pierwszego zboru, do którego należałem, powiedział kiedyś: im prędzej się zawiedziesz na ludziach, tym lepiej, bo wreszcie zaczniesz polegać na Bogu. W każdym razie tu jest taka myśl też: nie pokładajcie ufności w ucisku, ani nie łudźcie się grabieżą. Czasami jest pokusa szybkiego wzbogacenia się i to nie jest dobra metoda według Słowa Bożego. Księga Przysłów też mówi, że majątek szybko zdobyty maleje. Jak łatwo jest zdobyć majątek, to nieraz, jak to się mówi, łatwo przyszło, łatwo poszło. To dużego pożytku z tego nie ma. Ale też jest ostrzeżenie: jeśli przybędzie wam bogactw, nie przywiązujcie do nich serca. Czyli czasem się coś powiedzie, czasami dostaniemy podwyżkę w pracy, czasami uzyskamy spadek. Znam brata tu w Polsce. On kiedyś powiedział mi tak szczerze, jak go spotkałem w Toruniu: wiesz co, bracie, odziedziczyłem spadek i odziedziczyłem samochód. I wiesz co, miałem wypadek i ten samochód idzie do kasacji. Ale dziękuję za to Bogu, bo moje serce odwróciło się od niego, przygnęło do tego spadku i do tego samochodu. A to doświadczenie mnie przywołało do porządku. I tutaj jeszcze czytamy: Bóg raz przemówił, dwa razy to słyszałem, że moc należy do Boga. To jest bardzo ważna myśl, że ostatecznie moc należy do Boga. W całej historii wojskowości jest niemało przykładów, że z pozoru ktoś, kto nie miał szansy, wygrywał daną bitwę. I Biblia zawiera przykłady, gdzie ludzie nawet nie walczyli. Za króla Jehoszafata w ogóle nie trzeba było walczyć. Bóg sam wywołał taki popłoch, taką sytuację, że przegrała zjednoczona armia potężnych sił przeciwko Judzie i Beniaminowi. Więc po prostu moc należy do Boga. Nie musimy się bać tej broni atomowej, tego wszystkiego, co ludzie zgromadzili. Pan Bóg zasiada na tronie, ostateczne słowo należy do Niego. I czytamy: do Ciebie, Panie, należy miłosierdzie. Inne przekłady mówią łaska, bo Ty oddajesz każdemu według jego uczynków. W świetle Nowego Przymierza, gdzie czytamy w liście do Efezjan, 2 rozdział, werset 8 do 10, łaską zbawieni jesteście i to nie z was, to Boży dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Taka wypowiedź wydaje się dziwna. U Ciebie jest łaska, bo Ty oddajesz każdemu według jego uczynków. Ale możemy to zrozumieć, kiedy się zastanowimy nad istnieniem zła na świecie. Czy to nie jest łaska, że Bóg odpłaci według uczynków, szczególnie myślimy tu o ludziach bezbożnych, niegodziwych, i że wszelkie zło zostanie ukarane. To będzie wielka łaska dla całego stworzenia, kiedy Bóg odpłaci, kiedy przyjdzie Chrystus, osądzi i doprowadzi do porządku wszystkie sprawy i zło zostanie ukarane. A więc widzimy, że możemy odnosić z psalmów pożytek i one wyrażają często bardzo głęboką wiarę, bardzo głęboką ufność do Boga, tak jak w tym psalmie, i są bardzo nam pomocne. Pamiętajmy o tym szczególe. Nieprzyjaciele wymienieni w psalmach, możemy ich odnieść do złych duchów, do złych aniołów, które tylko czyhają, żeby nas doprowadzić do upadku. I tu chciałbym poruszyć, są dwie skrajności w podejściu do złych aniołów. Jedni za każdym rogiem ulicy widzą diabła, we wszystkim widzą, a druga skrajność to w ogóle pomijanie złych duchów, nie liczenie się z nimi i zapomnienie, że ktoś taki jest, I wtedy jesteśmy zagrożeni, bo przecież przestępcy na przykład najlepiej się cieszą, kiedy nikt o nich nie wie, bo mogą swoje dzieło wykonać. Więc potrzeba tutaj równowagi. Jeszcze chciałbym, żebyśmy zajrzeli do jednego psalmu, psalmu pokutnego, psalm 51. On jest bardzo znaczący i bardzo pomaga nam, kiedy w czymś zawiedziemy, kiedy w czymś upadniemy. Tu jest ogromny grzech. Poczytamy we wstępie przewodnikowi chóru psalm Dawida, gdy do niego przyszedł prorok Natan, po tym jak on wszedł do Batszeby. Oczywiście chodzi o grzech cudzołóstwa, że ukradł Uriaszowi Chetycie żonę, a potem przez swojego dowódcę Joaba uknął intrygę, żeby on zginął. Wystawili go w miejscu, gdzie była najcięższa walka i zostawili i Uriasz Chetyta umarł. Tragicznie. Więc Dawid dopuścił się szalonego grzechu, tym bardziej, że miał kobiety, nie brakowało mu kobiet, tym bardziej, że miał kilka żon i miał gdzie, można powiedzieć, zaspokoić swoje potrzeby erotyczne. I zobaczmy, co Dawid tu pisze w tym psalmie pokutnym. Zmiłuj się nade mną, Boże, według Twojego miłosierdzia, według Twojej wielkiej litości zgładź moje występki. Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mego grzechu. Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. Przeciw Tobie samemu zgrzeszyłem i zło uczyniłem na Twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. Więc widzimy, że on po prostu błaga o Boże przebaczenie. My w świetle pierwszego listu świętego Jana wiemy, że krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas z wszelkiego grzechu, jeśli tylko wyznajemy grzechy i nie udajemy, że grzechu nie mamy. Bo apostoł Jan pisze, że kto mówi, że grzechu nie ma, ten jest kłamcą. Więc mamy cudowny ratunek w Nowym Przymierzu, ale też musimy prosić o przebaczenie, jeśli zawiedziemy. Dobrze pod koniec każdego dnia zrobić takie podsumowanie, co było dobre, co było gorsze. A jeżeli zgrzeszymy w danej chwili, to nie odwracajmy się od Boga i nie pogrążajmy się w smutku. Od razu przychodźmy przed Boże oblicze i prośmy o wybaczenie. I Dawid był świadom, że chociaż zgrzeszył przeciw Batszebie i zgrzeszył przeciw Uriaszowi, a także przeciw swoim żonom, to powiedział: przeciw Tobie samemu zgrzeszyłem. Także grzech wymierzony także w drugiego człowieka jest przede wszystkim grzechem przeciwko Stwórcy, bo On dał przykazania, Jego wolą jest, żebyśmy prowadzili prawe życie i grzesząc nawet przeciw człowiekowi, tak naprawdę obrażamy samego Pana Boga. I Bóg okazuje się wtedy sprawiedliwym i czystym, a my zawodzimy. Dawid następnie pisze o wrodzonej skłonności do złego. Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu poczęła mnie moja matka. Nie znaczy, że mama Dawida gdzieś tam zgrzeszyła cudzołóstwem czy coś takiego. Nie, nie, on był normalnie urodzony w rodzinie Jessego, tylko że urodził się grzeszny, ze skutkiem grzechu. Tak jak my wszyscy rodzimy się, jedynym, który się urodził bez grzechu był Pan Jezus. On nie miał w sobie grzechu. Bo nie miał ziemskiego ojca, jak wiemy. Miał jedynie opiekuna. I to jest rzeczywistość trudna, ale musimy się z tym liczyć, że mamy podatność do złego. Nie musimy jej ulegać. W Księdze Rodzaju Bóg powiedział do Kaina, że grzech łasi się do ciebie. Kusi cię, ale ty możesz nad nim panować. Każdy z nas, tym bardziej, że jesteśmy dziećmi Bożymi, mamy tę łaskę, żeby pokonywać grzech w naszym życiu. List do Rzymian mówi, że duchem sprawy ciała możemy umartwiać. 8 rozdział, werset 13. Czyli Duch Święty pomaga nam pokonywać. Także Słowo Boże, uświęć ich wprawdzie Twoje słowo, Twoje jest prawdą. Ewangelia Jana 17:17, czyli Słowo uświęca nas. I wreszcie krew Chrystusa, o której już mówiliśmy. No i tutaj jest taka myśl, oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość. Tu jest uwaga marginesowa, objawisz mi ukrytą mądrość. Więc jakby nie było, bardzo ważna jest prawda wewnętrzna. Prawda skrywana na dnie duszy, jak mówi inny przekład. Czy jesteśmy niezakłamani? Czy w sercu mówimy prawdę? Psalm 15 mówi o człowieku Bożym, że on mówi prawdę w swoim sercu. Żebyśmy nie byli zafałszowani, żebyśmy byli szczerzy przed Bogiem, a także uczciwi wobec ludzi. I on tu prosi o oczyszczenie hizopem, obmyj mnie, a stanę się bielszy od śniegu. Dalej mówi, daj mi usłyszeć radość i wesele, niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zgładź wszystkie moje nieprawości. Więc prosi znowu, bo jest zasmucony, żeby Bóg mu przywrócił radość. I tu są teraz piękne wersety, które możemy też uznać za swoją modlitwę, kiedy upadamy. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Nie odrzucaj mnie sprzed Twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość Twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. O co chodzi? Nieraz możemy splamić swoje serce i swój umysł jakimś grzechem. Dzisiaj też jest masę materiałów tak łatwo dostępnych, które zanieczyszczają umysł i serce, chociażby pornografia, ale też strasznie brutalne i okrutne stały się filmy sensacyjne. Tak jak kiedyś, pamiętam, że wiele filmów pokazywało symbolicznie jedynie przemoc czy śmierć, tak umownie, tak jak w teatrze, żeby coś było wiadomo, ale dzisiaj to jest tak naturalistycznie, tak drastycznie, że też rośnie przemoc wśród młodzieży, wśród dzieci. Też w wielu grach jest ogromna przemoc. Ale jakby nie było, różnego rodzaju materiały mogą zanieczyszczyć nasze serce, ale Bóg może stworzyć w nas serce czyste. Możemy na nowo stać się czyści. Pan Jezus powiedział, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Mateusza Ewangelii, 5 rozdział. I znam osoby, które kiedyś były nawet uzależnione od pornografii, a nawet znam brata, który był kiedyś homoseksualistą i Bóg uwolnił ich od tego. I dzisiaj mają serce czyste. Bóg jest w stanie człowieka, który miał nieczyste serce, uczynić czystym. To tylko Bóg potrafi. I potrafi odnowić w nas ducha prawego. I kiedy zasmuciliśmy Ducha Świętego, możemy znowu Go odczuwać i odczuwać radość ze zbawienia. I mówi, wtedy będę nauczał przestępców Twoich dróg i grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Znam brata, który przez dłuższy czas był synem marnotrawnym. Żył w takim oddaleniu od Kościoła, zagubiony był, grzeszył. Bóg go tak przywrócił duchowo, że dzisiaj w więzieniu naucza przestępców dróg pańskich. Więc Bóg może rzeczywiście wiele zrobić w naszym życiu. I tu prosi o taką własną rzecz, nie będę się na tym skupiał, o uwolnienie od winy za przelanie krwi. W 14 wersecie, ale mówi, Boże mego zbawienia. To jest piękne. Bóg mojego zbawienia. Piękne wyrażenie. Prawda, że Bóg jest z Bogiem jego ocalenia, jego ratunku. I mówi mu, język będzie wysławiał Twoją sprawiedliwość. On się nie targuje tu z Bogiem. No, Ty mi przebaczysz, to ja wtedy też coś dla Ciebie zrobię. Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie. Nie. On szczerze chce wysławiać Boga. I mówi, Panie, otwórz moje wargi, a moje usta będą głosić Twoją chwałę. Jego wargi były zamknięte z powodu smutku wywołanego grzechem, ale Bóg mógł na nowo otworzyć jego usta i pobudzić go do uwielbienia Stwórcy. I dalej mówi pięknie, Ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym Ci je dał, ani nie przyjmiesz całopalenia. Czasami, mówiąc tak dzisiejszym językiem, może się zdarzyć, że chrześcijanin będzie chciał tak, trochę zgrzeszy, ale da duże pieniądze na Kościół i czuje się usprawiedliwiony. Znowu grzeszy, znowu da duże pieniądze komuś potrzebującemu i znowu czuje się usprawiedliwiony. Ale czytamy dalej, ofiara dla Boga to duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże. Czyli skruszony duch właśnie jest tą ofiarą, która się Bogu podoba. Bóg nie wzgardzi człowiekiem, który przychodzi do Niego w szczerej skrusze. Pan Jezus powiedział, w Wszyscy, których daje mi Ojciec, przyjdą do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę na zewnątrz. Ja to tak tłumaczenie dosłowne, takie może trochę poprawione, takie pogłębione. Także Pan Jezus nie wyrzuci na zewnątrz tych, którzy do Niego przychodzą, tak jak Adam z Ewą zostali wyrzuceni z ogrodu. Jeżeli szczerze przychodzą w szczerej skrusze, Bóg przyjmie ich. I dalej modli się za ówczesnym Kościołem. Ówczesnym Kościołem był Izrael. Mówi, okaż dobro Syjonowi według Twego upodobania, odbuduj mur Jeruzalem, wtedy przyjmiesz ofiary sprawiedliwości, ofiary ogniste i całopalenia, wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu. I Nowe Przymierze także mówi o ofierze, że my mamy składać swoje ciała jako ofiarę miłą, świętą, Bogu przyjemną, bo taka winna być rozumna służba nasza. List do Rzymian, 12 rozdział, werset 1. Ale warunek? Nie upodabniajcie się do tego świata, ale przemienicie swoje umysły, abyście umieli rozeznać, co jest wolą Bożą, dobrą, miłą i doskonałą. List do Rzymian, 12 rozdział, 1 i 2 werset. Czyli możemy samych siebie oddawać Bogu. I powinniśmy, bo łatwiej dać pieniądze Bogu niż samego siebie. Czasami możemy mieć obawę, jak się tak zaangażuję, jak oddam się Bogu, to czy nie stracę kontroli nad swoim życiem. Bądźmy pewni, w Bogu jesteśmy bezpieczni. On nie przymusi nas do czegoś, co byłoby traktowaniem nas jak jakichś bezrozumnych robotów. On oczekuje świadomej reakcji, dobrowolnej. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział mówi o duchowych ofiarach składanych Bogu. Jakie to są ofiary? 13 rozdział listu do Hebrajczyków, 15 i 16 werset mówi, że jest to owoc warg, które uwielbiają Jego imię. Czy jest to modlitwa, jest współczesną ofiarą, którą składamy Bogu. I nie zapominajcie o dobroczynności i o pomocy wzajemnej, takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Czyli takie współczesne ofiary w kontekście Kościoła, które możemy składać, to właśnie szczere modlitwy i pomoc dla innych. A ludzi w potrzebie naprawdę nie brakuje. Oczywiście odróżniam tu naciągaczy od tych, którzy są w autentycznej potrzebie. A są takie osoby, które potrzebują naszej pomocy chociażby w takich praktycznych sprawach, jak dokończenie remontu, który zaczęli, a ich nie stać na przykład. I możemy wesprzeć daną siostrę, czy danego brata, czy jakieś innego rodzaju potrzeby. Czasami ktoś potrzebuje pomocy ze starszych osób, żeby wykupić receptę, tak jak mojej mamie służą niektóre osoby znajome, że, czy tam z rodziny, że wykupują jej receptę, bo ona nie pójdzie do apteki sama. Więc wiele jest możliwości udzielania innym pomocy i składania takich ofiar w postaci pomocy wzajemnej dobroczynności. Więc wracając do punktu wyjścia, to jest psalm pokutny. Tamten, psalm 62, to psalm wyrażający ufność, psalm ufnościowy, psalm wyrażający poleganie na Bogu. Każdy z psalmów ma jakieś przesłanie, i odniesiemy pożytek, kiedy będziemy pamiętać o tych zasadach, żeby zawsze łączyć treść psalmów z Nowym Przymierzem, widzieć tą większą rzeczywistość, większe przebaczenie, o wiele większe, większą łaskę darowaną nam w Chrystusie. A kiedy czytamy o nieprzyjaciołach, którzy próbują pognębić psalmistę, go jakoś zniszczyć, to pamiętajmy, że możemy to potraktować jako nawiązanie już w Nowym Przymierzu do przeciwników, których mamy opisanych w liście do Efezjan, tych nadziemskich władz złych duchowych, które próbują nas pokonać. Więc korzystajmy z tych psalmów, będą dla nas wielkim zbudowaniem, szczególnie jeśli borykamy się z jakimś przygnębieniem, smutkiem. Psalmy mogą nas bardzo podnieść. Ich budowa jest często taka, nie mówię, że wszystkich, ale części. Zaczyna się smutno, zaczyna się chorobą, zaczyna się atakiem, przygnębieniem. Potem jest wołanie do Boga i potem jest skupienie się na atrybutach Pana Boga, na Jego przymiotach, na Jego cechach. Jaki jest Bóg, jaki jest wspaniały, jaki jest święty, jaki dobry, jaki łaskawy, jaki miłosierny. I psalmista kończy psalm optymistycznie. Tak często psalm się kończy, że Bóg go wybawił z tej opresji. I niech to będzie budowa psalmów też dla nas zachętą w osobistym życiu. Ja kiedyś przeżyłem coś takiego, że byłem strasznie przygnębiony. I wziąłem do ręki książkę, w której były opisane cechy Pana Boga. Im bardziej czytałem, jaki jest Bóg, tym bardziej czułem się podniesiony na duchu. I szczególnie polecam książkę brata Tozera, Poznanie Świętego. Tam są opisane w poszczególnych rozdziałach jego cechy Pana Boga. Jest też dobra książka brata Packera, obydwaj już nie żyją dawno, Poznawanie Boga. Wznowienie nastąpiło tej książki, gdzie możemy też poznać lepiej Boga, bo jest tam zebrane są wersety biblijne właśnie na ten temat. Więc z psalmów się dużo uczymy. Mam nadzieję, że trochę nam przybliżyłem wartość tej części Pisma Świętego. I zawsze pamiętajmy, że Nowy Testament jest ukryty w Starym, a pełny sens objawienia Starego Przymierza, Starego Testamentu, jest przez Nowy Testament. Zawsze trzeba patrzeć przez pryzmat Nowego Przymierza na Stare, a nie odwrotnie. Ci, którzy zaczęli się skupiać głównie na Starym Przymierzu, nieraz pobłądzili, zaczęli pomniejszać Pana Jezusa, czy jakieś takie inne rzeczy robić. Więc trzeba tutaj pamiętać, że to jest jedno objawienie, Stare i Nowe Przymierze, ale Nowe Przymierze przewyższa znacznie Stare. List do Hebrajczyków pokazuje zawsze wyższość Chrystusa i Nowego Przymierza nad Starym. Mam nadzieję, że czujecie się zachęceni, żeby do Księgi Psalmów zaglądać i budować swoją wiarę. I pamiętajmy, tu nie chodzi o to, żebyśmy godzinami czytali Biblię na co dzień, ale wykorzystali, wręcz wykopywali ten czas i dobrze wykorzystali ten czas, który mamy na zbliżenie się do Boga, do Pana Jezusa i napełnienie Duchem Świętym. Niech dobry Bóg nam w tym pomoże, bo On jest serdecznie zainteresowany naszą pomyślnością. Amen.